Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, cieszę się z sensu artykułu, który za chwilę Państwu przekażę, bo wprawdzie nie przeczytałem go do końca, ale już wiem mniej więcej, o co tutaj biega. Otóż Global Times, eksperci apelują, by korzyści z GOKO dla mniejszości narodowy się skończyły. Gratuluję, wreszcie. Mili Państwo, nie wiem, czy Państwo o tym wiecie, ale od momentu, kiedy na przykład została wprowadzona polityka jednego dziecka i nie tylko, jak Państwo widzicie, również i to miało miejsce, czyli korzyści wynikające z punktów dodatkowych dla mniejszości etnicznych. A mniejszości etniczne w Chinach były jak czarni i muzułmanie w Polsce na przykład. Poza absolutnie wszelkimi możliwościami krytyki i tak dalej, i tak dalej. Mieli muzułmanie i czarni byli i będą w Polsce traktowani lepiej niż Polacy. Niż rdzenni Polacy. Dokładnie tak samo było w Chinach z mniejszościami etnicznymi. Na przykład Tybetańczyk mógł mieć dowolną ilość dzieci, a muzułmanin, Hui czy Ujgur mógł mieć dowolną ilość dzieci. I na przykład jeśli Han żenił się z jakąś kobietą z mniejszości, czy odwrotnie, łętne, małżeństwo mieszane między przedstawicielami Hanów i mniejszości, to małżeństwo wybierało do której mniejszości lub większości zaliczyć. Oczywiście ludzie generalnie wybierali mniejszości, albowiem to dawało im ogromne profity. Na przykład właśnie kwestia dzieci, na przykład o właśnie to, o czym będziemy mówić. I teraz przechodzę do artykułu. Te korzyści, znaczy eksperci apelują, aby korzyści dla mniejszości z GOKO się zakończyły. I cytuję. Eksperci wezwali do zniesienia preferencyjnych polityk wobec studentów mniejszości etnicznych na egzaminach wstępnych do kolegiów, do wyższych uczelni na Chinach po burzy internetowej. Zasady dotyczące zapisów do kolegiów wydane przez Ninxia Hui, właśnie muzułmanów, region autonomiczny w północy zachodnich Chinach w 2018 roku, mówił o tym, że studenci Hui mają otrzymać 20 dodatkowych punktów do ich wyniku na egzaminach wstępnych do chińskich wyższych uczelni. Studenci z innych grup etnicznych mogą otrzymać 10 dodatkowych punktów, podczas ci z odległych terytorium, takich jak z obszarów górskich, mogą otrzymać od 10 do 30 dodatkowych punktów, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego. Tak, to tak rzeczywiście potwierdzam. Na przykład moje znajome z Xinjiangu dostały dodatkowe punkty przy startach na wyższą uczelnię właśnie dlatego, że pochodziły z Xinjiangu. Mimo tego, że były Hankami. I teraz cytuję dalej. A z kolei to jest jeden z użytkowników Weibo napisał, który dostał 300 tysięcy zwolenników. To niesamowite, że twoi koledzy z klasy dostają dodatkowe 20 punktów na GOKO. Natomiast 2 punkty na egzaminie może oznaczać, że jesteś wyprzedzony przez 72 innych studentów. Tylko 2. Post otrzymał ponad 1300 komentarzy. Wielu mówi, że dodatkowe 10 czy 20 punktów na GOKO może zmieniać wszystko, a to jest nieuczciwe, że etniczność ucznia zmienia jego możliwości, bo przecież nie zmienia, prawda? Jak był tępy, tak zostanie tępy. Jak jest dobry, to pozostanie dobry. Od 20 roku ludzie Hui, czyli grupy etnicznej większości muzułmańskiej i inne mniejszości etniczne z Ninxia otrzymają taką samą liczbę dodatkowych punktów. Otrzymają taką samą liczbę dodatkowych punktów jak inni. Opublikowany w maju najnowszy spis ludności pokazuje, że 35,4% osób należących do mniejszości etnicznej Ninsia, że do mniejszości etnicznych zamieszkujących Ninsia należy do mniejszości etnicznej, a 35% to osoby z Hui. Czyli innymi słowy, 35% to osoby z Hui, 35% to osoby innych mniejszości etnicznych, a cała reszta to, czyli też prawie 1/3, mniej niż 1/3, to Hui, to Hanowie. Polityka ma swoje wady, powiedział ekspert religijny, który prosił o anonimowość Global Timesa. No więc tutaj wyraźnie powiedział, że grupy etniczne, takie jak Hui i na przykład ludzie od Hanów, którzy mieszkają na obszarach górskich, powinni mieć równy dostęp do zasobów edukacyjnych, bo niby dlaczego nie? Skoro Han mieszka, rodzina Hanów, czyli rdzennych Chińczyków, mieszka w jakimś obszarze, tym samym obszarze, w którym mieszkają mniejszości, w którym mieszka mniejszość Hui, i Hanowie nie dostaną tych punktów, a ich sąsiedzi z następnego domu dostaną. To jest właściwe? To jest prawidłowe? Czy to bez sensu? Polityka przyznawania dodatkowych punktów, cytuję, dla studentów z grup etnicznych powinna zostać zniesiona i zastąpiona tym, którzy przynoszą, zastąpiona korzyściami dla osób o ograniczonych zasobach, pochodzących z ograniczonych zasobów edukacyjnych. Znaczy, ja myślę, że tu chodzi o to, że na przykład, jeśli w takiej wsi, trzymajmy się tego Hui, no, trzymajmy się tego, przepraszam, Ninsia, nie Hui, tego Ninsia, w którym mieszkają Hui i inne grupy etniczne i Hanowie. Jeśli w takim miejscu, jeśli powiedzmy sobie, czy to jest wieś, czy to jest region, czy to jest jakieś, znaczy wieś, czy gmina, czy powiat, jeśli ten powiat, czy gmina jest słaby w możliwości edukacyjne, to to jest powodem, czy to może być powodem, dlatego aby uczniowie, którzy chcą iść dalej, mieli punkty preferencyjne. Oczywiście to jest bardzo trudne do wytłumaczenia, aczkolwiek no, jest wytłumaczalne, bo powiedzmy sobie, że jeśli że uczeń z wielkiego miasta, na przykład powiedzmy sobie, uczeń z Krakowa, który ma możliwość dostania się do dobrych szkół średnich, prawda? Powiedzmy uczelni. Do dobrych uczelni. Ale był w dobrych szkołach średnich. No ma nieporównanie lepsze, większe szanse do zdobycia miejsca na tej uczelni niż człowiek pochodzący gdzieś tam z Sądecczyzny, gdzieś z jakiejś wioski, gdzie jakość tego nauczania w szkole średniej była taka, powiedzmy sobie, lekko półśrednia. Prawda? To jest oczywiste. I być może należałoby dać punkty preferencyjne takim osobom. Być może, powtarzam, być może. I tutaj oczywiście to ja tłumaczę to na polskich warunkach, ale odnosi się do warunków chińskich. Dokładnie tak samo. Tylko że taka osoba, istnieje duże prawdopodobieństwo, taka osoba, która się dostała na uczelnię ze słabymi wynikami, ale wciągnęła ją na tą uczelnię punkty preferencyjne, po pierwszym semestrze czy po pierwszym roku po prostu odpadnie. Ale ona już zabrała to jedno miejsce i jej podobne osoby zabrały kolejne miejsca tym, którzy byli znacznie lepsi, którzy by być może nie tylko nie odpadli w pierwszym roku, ale by skończyli te studia. Mili Państwo, ja nie teoretyzuję. Ja skończyłem Politechnikę Śląską, a zaczynałem ją w 1968 roku. 1968 roku. Wydział Mechaniczno-Energetyczny na Konarskiego. W 1968 roku. To myślę, że to bardzo wielu ludziom bardzo dużo mówi, a ludziom ze Śląska mówi ogromnie dużo. A na przykład nasz Wydział w Dobroj Górniczej, a naszą specjalizację, no nasz Wydział w Dobroj Górniczej otwierał Mitręga. To był jeden z ludzi, był ministrem przemysłu i hutnictwa, żelaza i stań, coś takiego istniało. I był jednym z członków, jeśli nie, na pewno członkiem KC. Czyli to naprawdę było coś bardzo wysokiego. Dlaczego ja o tym mówię? To był kierunek, który znaczy to była uczelnia, znaczy inaczej, wydział, tego zawodnictwo moje, to był wydział, który był zrobiony pod kątem potrzeb Huty Katowice. Bo już wtedy zaczęła być budowana Huta Katowice. I na naszym roku było kilku, a w pierwszym roku było kilku ludzi, którzy przyszli po prostu, których partia przysłała. Ja nie wiem nawet, czy oni zdawali egzamin. Po prostu prosto z produkcji przyszli. Z Huty Dzierżyńskiego w Dobrowie Górniczej było chyba dwóch. No, nie będę mówił o ich możliwościach, bo nie ma o czym mówić. A chyba jeden z nich skończył. Ale on nigdy już, znaczy po prostu nie potrafił się, no to był człowiek, to był robotnik, no. Jak skończył wieczorowe technikum, no i koniec, no. Partia go przepychała kolanem z roku na rok. Skończył to technikum. No i później był dramat na uczelni. Akurat jego pamiętam. Twarz na tego człowieka pamiętam. Więc ja wiem, jak to wyglądało wtedy. I to nie było, znaczy myśmy wtedy się z tego śmiali, aczkolwiek to był śmiech przez łzy, no bo część z nas po prostu nie dostawała się, dlatego że właśnie tacy robotnicy ze wsparciem partyjnym, z tymi punktami dodatkowymi zostawali przyjmowani. Ja myślę, że jednym jedną z możliwości załatwienia tej sprawy jest utworzenie dodatkowej puli, powiedzmy sobie 10 osób, załóżmy na 100 przyjmowanych, 10 osób dodatkowo, ale dodatkowa pula dla tych właśnie z punktami. Żeby te 100 osób jak było, tak żeby mogło być przyjęte na normalnych zasadach. Na normalnych zasadach. Boga około. Dostają określoną ilość punktów, ale normalnych za swoje wyniki naukowe, nauczania. Dostają te swoje punkty i wskakują w te 100 miejsc. Natomiast pozostali, ci, którzy się załapali z tych mniejszości, z tych różnych innych punktów, niech oni też się załapią, ale z tej dodatkowej puli, te 10 osób. I zobaczymy. I zobaczyłoby się. Jestem przekonany, że po pierwszym, drugim roku oni po prostu nie dali rady. Oni by nie dali rady. Oni by byli za słabi. Część z nich byłaby za słaba, żeby... Ale to by nie szkodziło tym wszystkim, którzy powinni byli się dostać. No i tutaj ten ekspert powiedział, że ja komentowałem tego profesora Xi z Uniwersytetu Xiamen, a ten profesor Xi zasugerował, że uczelnie powinny mieć większą autonomię w decydowaniu o tym, jaki odsetek uczniów z mniejszości etnicznych powinni zapisać. Uczniowie z mniejszości etnicznych, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, zwłaszcza ci, którzy nie mówią po mandaryńsku, powinni być traktowani preferencyjnie, mówi ekspert. Tak, tylko że jak powiedziałem, to ta preferencyjność, ja poddałem projekt tej preferencyjności. Ta preferencyjność mniejszości etnicznych nie powinna niszczyć możliwości Hanów. Koniec kropka. I już. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.